Wieczorne spotkania. Wydarzenia związane z setną rocznicą odzyskania niepodległości.
W wieczornych spotkaniach witam Państwa Michał Słobodzian. Rok 2018 to rok setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Dlatego też co czwartek o tej porze będziemy opowiadać Państwu o tym burzliwym czasie. Opowiemy o najważniejszych wydarzeniach, o bohaterach, miejscach pamięci. Relacjonować będziemy także rocznicowe wydarzenia. Tych w skali kraju i regionu planuje się bez liku. Obchody w naszym regionie przygotowuje m.in. specjalny zespół powołany przez wojewodę. Na jego czele stoi toruński historyk, profesor Wojciech Polak.
On będzie tylko częścią rozmaitych działań, bo musimy pamiętać, że obchody będą także na szczeblu samorządów, urzędu marszałkowskiego, urzędów powiatowych, gminnych, prawda? No tutaj działań będzie bardzo wiele. Ten zespół działa, no, nazwijmy to na zasadzie pewnej takiej pomocniczości, prawda? Ministerstwo zaoferowało pieniądze, można składać projekty. My w ramach zespołu złożyliśmy kilka takich projektów. Chcemy zorganizować dwa duże takie marsze niepodległości w stolicach województwa, czyli w Bydgoszczy i w Toruniu. Chcemy zrobić piknik patriotyczny na Cytadeli w Grudziądzu. W końcu Grudziądz to jest miejsce związane z naszą niepodległością w sposób szczególny. Tam przecież było to centrum kształcenia kawalerii, prawda? Tam przewinęły się wspaniałe postacie przez te kursy kawaleryjskie. Hubal, rotmistrz Pilecki. Są także zaplanowane obchody w Inowrocławiu związane z powstaniem wielkopolskim. No tutaj troszkę też zależy od tego, ile tych funduszy zostanie przyznanych i w jaki sposób, ale także w ramach Urzędu Wojewódzkiego są przyznawane mniejsze granty na imprezy, o które się mogą starać samorządy, i to jest w tej chwili realizowane. Ale tak jak podkreślam, tutaj jest pełen pluralizm imprez organizowanych przez rozmaite samorządy, stowarzyszenia, będzie bardzo wiele.
Jest taki pomysł, żeby też mocno wzmocnić moduł edukacyjny, żeby trafić do młodych ludzi, do szkół, żeby mówić o bohaterach walki o niepodległość.
Tak, więc są planowane konkursy, są planowane akcje w szkołach.
Były w regionie postaci, o których szczególnie warto pamiętać w związku z walką o niepodległość, a które są trochę zapomniane.
Trudno powiedzieć, na ile to są postacie bezpośrednio związane z regionem, ale przecież takie postacie jak generał Haller, jak pierwszy wojewoda pomorski Łaszewski, jak te osoby z dwudziestolecia międzywojennego, które przewijały się przez Toruń, czyli rotmistrz Pilecki, Hubal Dobrzański, czy głośno było ostatnio o majorze Żychoniu, prawda, z wywiadu, szefa wywiadu na zachód rezydującego w Bydgoszczy. Takich postaci mamy bardzo wiele i no, też trzeba je eksponować, no bo historia to nie jest historia, która się dzieje bez ludzi, prawda? Historia ma imiona, nazwiska naszych bohaterów. Wiele osób związanych właśnie z Powstaniem Wielkopolskim. Musimy pamiętać, że południe województwa to było objęte Powstaniem Wielkopolskim, Inowrocław czy Żnin. Będziemy starać się te postacie akcentować. Musimy pamiętać o pewnej rzeczy, że nasze województwo złożone jest właściwie z kilku mniejszych regionów i dzieje historyczne tych regionów też były różne. Właściwie rok 1918 czy 1919 no, był rokiem, który były, to były lata, które przyniosły niepodległość południowym skrawkom naszego województwa, tam na przykład, gdzie dotarło powstanie wielkopolskie. Inne części miały inne dzieje. Spora część terenów z naszego województwa została przyłączona dopiero po traktacie wersalskim, prawda? Czyli w 1920 roku właściwie wojska generała Hallera zajmowały tutaj Toruń i szły dalej na północ, aż do Pucka, gdzie nastąpiły zaślubiny z morzem. Stąd tu chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, że obchody stulecia niepodległości to nie jest tylko rok 2018, ale te obchody, i tak to jest planowane w programie Niepodległa, będą obejmować lata 2018-2021, bo to właściwie aż do 2021 roku trwało to scalanie państwa polskiego, poszczególne etapy przyłączania różnych ziem. Jak widzimy, to nie było tak, że to nie stało się tak, że w jednym momencie na terenie naszego województwa.
Program obchodów rozpisany jest na lata. Rocznica ma jednoczyć Polaków. Czy tak się stanie? Na razie nie wiadomo. Wydarzenia sprzed 100 lat mogą być z pewnością ważną lekcją i skłaniać do refleksji.
Jaka dla nas nauka? No, że w określonej sytuacji, w określonym kontekście politycznym, międzynarodowym, przy ambicjach narodu, można odbudować państwo.
Doktor Sławomir Sadowski, politolog z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
To jakby odnosi się do wielu państw, do wielu narodów współczesnych, na przykład do Kurdów, którzy są w podobnej sytuacji jak Polska w XIX i na początku XXI wieku. Ale XX wieku. Druga rzecz, którą warto podkreślić, to, że w istocie rzeczy ta teza o jakiejś jedności wielkiej jest tezą dosyć fałszywą, ponieważ Polska rodziła się w skrajnych konfliktach, a szczytem tych konfliktów było zabójstwo prezydenta Narutowicza, o którym już dzisiaj zapomnieliśmy, i jakbym zapytał was, ile jest pomników Narutowicza w Polsce, to okazuje się, że dwa. Jeden w Cieszynie, a drugi takie marne popiersie w Warszawie. Więc to jest, to trzeba pamiętać, że ten podział, o którym mówimy dzisiaj, istniał również i w momencie narodzin Rzeczypospolitej. Narodowa demokracja była wyjątkowo nieprzychylna temu obozowi Piłsudskiego, bo przecież nie sanacji jeszcze. A jeżeli tak, no to oczywiście tym momentem szczęśliwym i być może ten element trzeba szczególnie mocno pielęgnować, że oto zdarzył się krótki moment, ja bym powiedział jeden miesiąc, listopad, kiedy te skrajne, zwalczające się nawzajem ugrupowania nagle zdecydowały się wziąć ideę niepodległości w swoje ręce i ustanowić niepodległe państwo polskie.
Dla wielu, szczególnie młodych ludzi, dochodzenie do II Rzeczypospolitej, no mam wrażenie, że jest dosyć mgliste, nawet jak rozmawia się z nauczycielami historii, to oni przyznają, że to trudny okres, skomplikowana sytuacja polityczna i trudno młodzież tym zainteresować. Panie profesorze, w pana ocenie, jakie przesłanie płynie właśnie dla młodych teraz, tego czasu? Czy w ogóle jakieś płynie?
W kontekście historii, historia najnowsza, do takiej też można zaliczyć historię II Rzeczpospolitej, ona będzie w jakiś sposób uwikłana w politykę bieżącą.
Profesor Janusz Golinowski, politolog z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
I bardzo często nawiązuje się w sposób selektywny, pomijając powiedzmy błędy, wyciąga się te pozytywne rzeczy i w tym sensie myślę, że też warto sięgać do przyszłości, aby wskazywać na pewne zagrożenia wynikające z przyszłości, potencjalne zagrożenia wynikające z przyszłości. A co do lekcji? Zwykle historia jest matką dziejów, ale bardzo mało się tej matki słucha. Czyli bieżące sprawy czasami przesłaniają to, co było. I my cyklicznie powtarzamy te same błędy, które kiedyś wynieśliśmy z przeszłości. Znaczy dokonaliśmy
w przeszłości. Dostrzega pan jakąś analogię między tamtym czasem?
Czy może nie, bo czasy się na tyle zmieniły, że trudno jest przenosić to dziś do tamtej sytuacji. Mamy rzeczywiście świat bardziej zglobalizowany, mamy świat równie mocno uwikłany w konflikty, tym niemniej te sytuacje nie powtarzają się w sposób jednoznaczny. Niewątpliwie Polska w przeciągu ostatnich kilkunastu lat, bo nie kilku, ale kilkunastu, dość mocno się podzieliła i te podziały trwają, w związku z tym zarówno jedni, jak i drudzy próbują sięgać do przeszłości, do historii, aby rzeczywiście czerpać z niej te wzory dla siebie korzystne. Czy to daje gwarancję na pewną stabilizację i wspólne obchodzenie rocznicy? Ja mam wątpliwość. Przy tych obecnych podziałach to jest takie raczej bardziej myślenie życzeniowe, aniżeli rzeczywiste.
Panie doktorze, możliwe będzie radosne świętowanie w obliczu tak podzielonego społeczeństwa, czy nie?
To znaczy, wszystko zależy od tego, jak się zaplanuje te obchody rocznicowe, ponieważ obserwując powstające różnego rodzaju komitety, łącznie z komitetem przy prezydencie, widzę, że przede wszystkim mamy ochotę znowu kolejny raz świętować martyrologiczny wątek, prawda? On jest bardzo ważny, uczczenie tych, co walczyli, no, bohaterów, którzy później w różne mieli sytuacje. To jest rzecz bardzo ważna. Natomiast ja uważam, że bardzo istotnym, który mógłby zmienić trochę ten kontekst myślenia o święcie niepodległości, to jest organizowanie wystaw osiągnięć naszego narodu przez te stulecie. To, co na przykład na 30-lecie przywrócenia Pomorza ojczyźnie w 1930, na dziesięciolecie w 30 roku zorganizowano na Pomorze. Wystawę osiągnięć. Prawda? I to jest pewna wartość, która mogłaby wskazać wszystkim, że to nie jest tylko tak, że bo gdyby słuchać narracji polityków, to można by sądzić, że my nic innego z tą swoją ojczyzną nie robimy, tylko ją nieustannie niszczymy. Albo pisowcy, albo PO-wcy, wszyscy ją niszczą. Natomiast prawda jest zupełnie inna. Nasz kraj dokonał nieprawdopodobnego skoku i to nie tylko w ciągu ostatnich kilku lat, ale te zmiany cywilizacyjne w ciągu tych 100 lat są po prostu nieprawdopodobnie znaczące i w tym między innymi jednoczenie narodu. Gdybyśmy próbowali posłuchać Ślązaków, Kaszubów, Mazowszan, Wilniuków w 20 roku, to oni mogliby się w ogóle siebie nie zrozumieć. Nastąpiła unifikacja narodu i ten wysiłek trzeba po prostu pokazać, jak to się dokonało, jak wielki był ten wysiłek i jak jesteśmy dzisiaj krajem nowoczesnym w porównaniu do tego, z czym wchodziliśmy w istocie rzeczy w XX wiek.
Ja równie obstaję za pragmatycznym podejściem pokazującym nasze osiągnięcia. Tyle tylko, że w Polsce to jest tak, że wahamy się od jednej ściany zwanej narracją martyrologiczną do śmieszności pod tytułem czekoladowy orzeł. I to jest niebezpieczne, że my zamiast skracać te dystanse i zakopywać tynerów, staramy się poprzez swoją wyrazistość osiągnąć pewien stan jakiegoś absurdu, że tak się wyrażę, pomiędzy właśnie taką narracją globalną, gdzie ten orzeł może być zjedzony, to jeszcze bardziej nakręca tą drugą stronę martyrologiczną, która topi się w swoich nieszczęściach, bo bardzo często przedstawiamy historię, bo te fakty są wyraziste od tej strony ofiar. Polacy to nie tylko ofiary. Polacy to także właśnie osoby, które współprzyczyniały się do wspólnych osiągnięć, dzięki którym jesteśmy teraz tu.
Większość rocznicowych wydarzeń przed nami, ale sporo już się zadziało. We Włocławku zawiązał się Społeczny Komitet Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego. Pomnik marszałka ma powstać ze zbiórki społecznej. Być może będą emitowane cegiełki. Najprawdopodobniej usytuowany będzie w pobliżu nadwiślańskich bulwarów noszących imię Józefa Piłsudskiego. Według wstępnych prognoz odsłonięcie pomnika powinno nastąpić latem 2020 roku w setną rocznicę bitwy w obronie miasta przed bolszewikami. Oficjalnie rozpoczęły się już także wojewódzkie obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Pretekstem była grudniowa 150. rocznica urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego. Marszałek pojawił się nawet w Toruniu, gdzie razem z marszałkiem województwa Piotrem Całbeckim przybił tablicę z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
W tym roku obchody stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Dlaczego akurat w taki sposób?
Z młodzieżą dlatego, że to jest przyszłość naszego kraju.
Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki.
Dziś warto mówić o pięknej karcie historii, historii pełnej sukcesów, pozytywnej, żeby zaszczepić jeszcze większą miłość do ojczyzny wśród młodych ludzi i zmotywować ich do tego, aby myśleli o niej dobrze, pozytywnie, że jest to ważna rzecz do życia każdego z nas. Posiadanie wolnego kraju, swojej ojczyzny jest powodem nie tylko do dumy, ale również motywuje nas do aktywności, do działania. Każdy z nas sobie wyobraża, co chciałby w tej wolnej swojej ojczyźnie robić. I to jest, myślę, bardzo fajne paliwo dla młodego człowieka, by właśnie zmotywowanym iść do przodu, myśleć o swojej przyszłości.
Jaką rolę w naszej historii odgrywa rok 1918 i odzyskanie niepodległości?
Profesor Jarosław Kłaczkow, Instytut Historii i Archiwistyki UMK. Odgrywa kluczową rolę z prostego powodu. Po 123 latach wróciliśmy na mapę Europy. W czasie, można powiedzieć, bardzo ważnym, bo w okresie, kiedy powstawały w Europie państwa narodowe, kiedy następowało przyspieszenie świadomości narodowej i przede wszystkim wzrastał potencjał państw zaborczych. Ta pierwsza wojna światowa była ostatnim dzwonkiem dla odzyskania przez Polskę i przez Polaków niepodległości własnego państwa. Zdecydowanie stało się to w idealnym momencie, bo ziemie polskie należące do trzech różnych krajów, do trzech różnych systemów politycznych i gospodarczych, w roku 1914 zaczynały się już coraz bardziej zrastać z tymi państwami, do których należały. Nie mogliśmy odzyskać niepodległości w XIX wieku, bo na przeszkodzie stała geopolityka. Dlatego w roku 1914, kiedy przeciwko sobie stanęły państwa zaborcze, wcześniej bardzo mocno ze sobą związane, między innymi właśnie z prawą polską, że każdy z nich miał fragment Polski przedrozbiorowej, to była nadzieja dla Polaków i dla Polski, i dla polskich działaczy politycznych. I klęska wszystkich państw zaborczych, co było w ogóle nie do pomyślenia latem 14 roku, otworzyła możliwość odzyskania przez Polskę własnego bytu.
Jakie są związki marszałka Józefa Piłsudskiego z Kujawami i Pomorzem?
Krzysztof Rogucki, historyk, regionalista, autor książki Józef Piłsudski na Pomorzu i Kujawach. Podstawowym jakby związek to wizyta, która odbyła się między 5 a 8 czerwca 1921 roku. Marszałek odwiedził wtedy Toruń, Bydgoszcz, Grudziądz. Ta wizyta miała zasadnicze znaczenie, podkreślenie jakby polskości Pomorza i Kujaw.
Czego się dowiedziałeś dzisiaj o Józefie Piłsudskim?
To, że dzięki niemu nasze miasto zostało odzyskane. Jak miał na przykład na drugie imię? Takie rzeczy mnie interesują i lubię właśnie na takich rzeczach być.
Dowiedziałam się, że dzięki niemu Polska wróciła na mapy i że mamy dostęp do morza. Nie jestem Polką, to zobowiązuje mnie trochę do tego, żebym wiedziała coś o swojej przyszłości, o tym, jak walczyli o mój kraj, no i przede wszystkim, jak to wszystko powstało.
W setną rocznicę odzyskania niepodległości wpisuje się także wydane właśnie kompendium wiedzy o Kujawach i Pomorzu, które napisali naukowcy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Mająca ponad 600 stron książka pod tytułem Dzieje regionu kujawsko-pomorskiego to opracowanie poświęcone m.in. geografii i historii regionu. Więcej na ten temat Monika Kaczyńska.
Książka Dzieje regionu kujawsko-pomorskiego powstawała przez prawie 4 lata. W jej przygotowaniu wzięło udział ponad 20 naukowców. Książka jest podzielona na dwie części, wyjaśnia profesor Andrzej Radzimiński, pod którego redakcją powstała publikacja.
W pierwszej części jest przede wszystkim takie opracowanie, nazwijmy to właśnie biologiczno-geograficzne, a więc klimaty, gleby, lasy, wody, bo my tak naprawdę o tym stosunkowo niewiele wiemy. To się gdzieś tam znajduje w różnych opracowaniach naukowych, ale społeczeństwo do tego nie sięga. W drugiej natomiast części, to jest taka, powiedziałbym, część typowo historyczna, czyli jest historia i historia sztuki, podzielona na epoki, no może jeszcze powiem, że archeologia, bo archeologia poprzedza tę część średniowieczną, nowożytną, XIX-wieczną do pierwszej wojny i pierwsza wojna właściwie do czasów współczesnych. Potem jest oddzielnie historia sztuki, no i są takie trzy sekwencje poświęcone ważnym postaciom związanym z regionem, mianowicie jest ta dramatyczna sprawa księdza Popiełuszki, jest wizyta Jana Pawła II w regionie, no i jest też wątek związany z wizytą prymasa tysiąclecia Wyszyńskiego.
Geografia pokazuje tą część środowiskową.
Profesor Wojciech Wysota, Wydział Nauk o Ziemi, UMK.
Tu nie ma działalności społeczno-ekonomicznej, gospodarczej, dlatego że ideą było, żeby przedstawić środowisko. Środowisko geograficzne, przede wszystkim dziedzictwo geologiczne, kształtowanie krajobrazu, również zagadnienia dotyczące klimatu, wód powierzchniowych, ale i typowo flory i fauny. I to, co jest istotne, też takie pokazanie województwa odnośnie strony krajobrazowej, czyli jak wyglądają krajobrazy, jakie krajobrazy się wyróżnia. Dla nas była duża okazja, aby przez te kilkadziesiąt lat nowe wyniki, które ukazały się w różnych czasopismach, opracowaniach, jeśli chodzi o stopnie naukowe, doktorskie, habilitacje, zebrać w jedno syntetyczne opracowanie i to, co bardzo wartościowe, przedstawić to również w formie kartograficznej.
Panie profesorze, w tej części historycznej, czego o tym naszym regionie będziemy mogli się dowiedzieć?
Jeśli chodzi o XX wiek, będziemy się mogli dowiedzieć, że te procesy integracyjne i chęć mieszkańców i polityków tych wszystkich głównych miast województwa kujawsko-pomorskiego do tego, żeby być w jednym organizmie administracyjnym, występowały już w okresie międzywojennym.
Profesor Jarosław Kłaczkow, Wydział Nauk Historycznych UMK.
To była duża praca, bo i archiwalna, i bibliograficzna. Trzeba było zapoznać się z literaturą dotyczącą regionu, która do tej pory powstała, z mapami, z różnego typu statystykami, z pracami w języku polskim, w języku niemieckim. I w efekcie stworzyć tekst, który będzie tą różnorodną mozaikę etnograficzną, kulturową i polityczną ujmował w jedną zwartą całość.
Książka trafi między innymi do szkół w regionie. Będzie też dostępna w księgarniach. Jak mówi marszałek, publikacja ma też zainicjować utworzenie w Toruniu Muzeum Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Chcielibyśmy powołać do życia na początku, być może jeszcze nie do końca w zorganizowanej formie prawnej, ale miejsce, które byłoby swego rodzaju muzeum, miejscem, gdzie byśmy dokonywali archiwizacji wszystkiego tego, co udało się dotąd osiągnąć już województwo w tym kształcie obecnym, który istnieje od 19 lat. Sądzę, że godnym miejscem będzie Pałac Dąbskich, gdzie rozpoczynamy niedługo remont. Także nie tylko Teatr Imprezowy i Teatr Muzyczny będzie miał tam swoją siedzibę, ale również znajdzie się miejsce na archiwizację tego, co się dziś dzieje w naszym regionie.
Premiera publikacji to jedno z wydarzeń inaugurujących kujawsko-pomorskie obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Do rocznicowych inicjatyw jeszcze dziś powrócimy. Tymczasem za kilka minut opowiemy o nadziei, która mimo 100 lat niewoli nigdy Polaków nie opuściła.
Pytać zawsze dokąd, dokąd, gdzie jest prawda, ziemi sól. Pytać zawsze jak zagubić smutek wszelki, płacz i ból. Chwytać myśli nagłe, jasne, szukać tam, gdzie światła biel. W twoich oczach dwa ogniki już zwiastują znaczący cel. W twoich oczach dwa ogniki już zwiastują znaczący cel. Świecie nasz, chcę być z tobą w zmowie. Z blaskiem twym, siłą twą, co mi dasz odpowiedź? Świecie nasz, daj nam wreszcie zgodę. Spokój daj, zgubę weź, zamierz ją odprowadź. Szukaj dróg, gdzie jasny dźwięk, wśród ogni złych, co budzą lęk. Nie prowadź nas, powstrzymaj nas, powstrzymaj nas w pogoni.
Świecie nasz, daj nam wiele jasnych dni. Świecie nasz, daj nam w jasnym dniu oczekiwanie. Świecie nasz, daj ugasić ogień zły. Świecie nasz, daj nam radość, której tak szukamy. Świecie nasz, daj nam płomień, stal i dźwięk. Świecie nasz, daj otworzyć wszystkie ciężkie bramy. Świecie nasz, daj pokonać każdy lęk. Świecie nasz, daj nam radość w blasku i odmiany. Świecie nasz, daj nam dzień wysoki dar. Świecie nasz, daj zagubić się wśród drzew poszumów. Świecie nasz, daj nam ciszy czarny strach. Świecie nasz, daj nam siłę krzyku śpiewu. Świecie nasz, daj nam wiele jasnych dni. Świecie nasz, daj nam jasny dniu oczekiwanie. Świecie nasz, daj ugasić ogień zły. Świecie nasz. Świecie nasz, świecie nasz, chcę być z tobą w zmowie. Z blaskiem twym, z siłą twą, co mi dasz odpowiedz?
Wieczorne spotkania. Wydarzenia związane z setną rocznicą odzyskania niepodległości.
W naszych czwartkowych audycjach będziemy przybliżać Państwu najważniejsze wydarzenia związane z walką o niepodległość. Mimo że Polska na ponad 100 lat zniknęła z mapy Europy, duch wolności w narodzie nigdy nie zginął.
No, nadzieja zawsze była i tutaj trzeba podkreślić jedno, że tych działań w kierunku niepodległości podjęliśmy mnóstwo.
Profesor Wojciech Polak, historyk z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Już gdy Rzeczpospolita padała w XVIII wieku, już Konfederacja Barska, już Powstanie Kościuszkowskie, prawda, potem mamy Legiony Dąbrowskiego, potem mamy epokę napoleońską, prawda, Powstania Narodowe, Listopadowe, Wiosna Ludów, Styczniowe, 1905 rok, no i w końcu pierwsza wojna światowa. Rozmaitość działań, z których by można zrobić i robi się grube encyklopedie, prawda, tych rozmaitych działań. Rzecz ciekawa, tutaj była jedna reguła, no bo były z jednej strony działania jawne, powstania na przykład, kiedy braliśmy broń do ręki, walczyliśmy przeciwko zaborcom, ale te powstania no, rzadko kiedy bywały zwycięskie, prawda, do czasów I wojny światowej, to w zasadzie było tylko jedno takie zwycięskie powstanie, wielkopolskie w 1806 roku, prawda, jak Napoleon się zbliżał, to Wielkopolanie wzięli broń w ręce i no, znaleźli się w księstwie warszawskim, prawda, więc takich zwycięskich powstań jednak było mało, najczęściej to była klęska, po klęsce represje, Sybir, wywózki, prawda, więzienie. I rzecz ciekawa, myśmy się w XIX wieku nauczyli jednej rzeczy, że jak przegrywaliśmy w polu, to i tak się nie poddawaliśmy. Przechodziliśmy do konspiracji. Ta konspiracja weszła nam w krew, weszła nam w obyczaj, prawda, że przegraliśmy oficjalnie, tak, ale my nadal mamy struktury podziemne, nadal działamy i my się nie poddajemy. No ja to sam mogłem przerobić w roku 81 w grudniu, gdy Jaruzelski wprowadził stan wojenny. To najciekawsze było to, że nikt się wtedy nie zastanawiał, że przechodzić do konspiracji, nie przechodzić do konspiracji. To nastąpiło w sposób naturalny. Nikt nie dyskutował, nikt nie rozważał tego. Po prostu oczywiście przechodzimy do podziemia, drukujemy bibułę, tworzymy struktury konspiracyjne. Mamy to we krwi, mamy to w nawyku. Nauczyliśmy się w XIX wieku walcząc o wolną Polskę.
Czasy zaborów różnie było na poszczególnych terenach. Najwięcej wolności było w Galicji.
To był wynik pewnego splotu wydarzeń. Prawda? Galicja była częścią monarchii austro-węgierskiej, olbrzymiej, wielonarodowej i właściwie rozpadającej się od środka. To wynikało z tego, że no, oświecony władca, jednak co by nie, o nim nie powiedzieć, Franciszek Józef w pewnym momencie zrozumiał, że jeżeli on chce utrzymać to wszystko w kupie, to musi pójść na jakieś ustępstwa, dać tym różnym narodowościom daleko posunięty samorząd. Podzielił monarchię 1867, prawda, podzielona na dwie części. Węgry i Austria, no umownie Austria, bo to były tak zwane kraje reprezentowane w Radzie Koronnej. No i właśnie, ta Austria dzieliła się z kolei na kraiki. A kraikiem, który posiadał największą autonomię, była Galicja. W tej Galicji, no trudno to sobie wyobrazić, ale w tej Galicji językiem urzędowym był polski, uczelnie były polskie. Namiestnikiem, czyli przedstawicielem władz rządowych był Polak. Marszałkiem, czyli przedstawicielem władz samorządowych, był też Polak. W zasadzie bez przerwy obchodzono święta narodowe, rocznice. Kto komu się palił grunt pod nogami w innym zaborze, to miał miejsce, gdzie mógł uciekać, czyli do Galicji. Tam nie spotykały go żadne represje. Więc ta Galicja stała się rzeczywiście takim, no mówi się potocznie, Piemontem, prawda, takim ośrodkiem, w którym można było budować wolną Polskę. Piłsudski to w pewnym momencie zresztą wykorzystał i no, udało mu się to bardzo dobrze. Ten cały ruch strzelecki, te wszystkie organizacje paramilitarne, które stanęły u podwalin legionów polskich, wykształciły się w Galicji. Więc Galicja dawała tutaj duże możliwości właśnie dzięki tej autonomii.
Pierwsza wojna światowa paradoksalnie sprzyjała sprawie polskiej, mimo że Polacy stanęli po różnych stronach barykady. To była wojna bratobójcza.
No była to wojna bratobójcza, no bo co by nie powiedzieć, miliony Polaków walczyły po przeciwnych stronach i strzelali do siebie, często o tym nawet nie wiedząc. Z drugiej strony, w wyniku tego, co się stało w 1914 roku, powstały polskie formacje, u boku wprawdzie no, zaborców, prawda, walczące niby dla ich interesów, ale no, Polacy potrafili to tak zrobić, że to tak nie były do końca interesy zaborców. No, przede wszystkim legiony, prawda, legiony walczące u boku Austrii, ale potem powstają w 1917 roku formacje polskie w Rosji, prawda, te korpusy Dowbora Muśnickiego i dwa następne. No, losy tego wszystkiego były skomplikowane. Wiemy, że Piłsudski w pewnym momencie wypowiada posłuszeństwo Austro-Węgrom, Niemcom, prawda, zostaje internowany. Legioniści też zostają internowani. Jeden z legionów przekształcony w Polski Korpus Posiłkowy wraz z mniejszymi jednostkami, czyli drugi legion, walczy jednak na froncie. Ale gdy podpisany zostaje tak zwany pokój brzeski pomiędzy Niemcami, Austro-Węgrami i Ukrainą, w którym ziemia chełmska, chełmszczyzna, bardzo ważny skrawek Królestwa Polskiego tak zwanego, zostaje przyłączony do Ukrainy, ten polski korpus posiłkowy pod Rarańczą wypowiada posłuszeństwo i przechodzą na stronę rosyjską, i tam łączą się z korpusem polskim utworzonym u boku Rosji i tworzą własną jednostkę. Wprawdzie pod Kaniowem ta jednostka została rozbita, ale Polacy pokazali. My walczymy niby u boku zaborców, ale gdy chodzi o nas polski interes, to my mamy tych zaborców gdzieś. My się łączymy, tworzymy własne wojsko. Z tych żołnierzy, którym się udało jednak pod Kaniowem uciec, nie dostać do niewoli niemieckiej, no bo wtedy tam Niemcy ich zaatakowali. Część przez Archangelsk, Murmańsk, przez te porty nad Morzem Białym, niezamarzającym, łącznie z generałem Hallerem, prawda, przedostała się do Francji, a tam już powstawała armia polska złożona z Polaków mieszkających we Francji, z emigrantów ze Stanów Zjednoczonych. I ta armia strasznie potrzebowała wykształconego generała Polaka, którego nie było. No i Haller spadł jak z nieba, stąd te błękitne mundury generała Hallera, które potem wyzwalały nasze Pomorze. Dodajmy, że część tych Polaków rozbitych pod Kaniowym uciekła aż na Kubań, aż gdzieś prawie na Kaukaz. Tam powstała czwarta dywizja Lucjana Żeligowskiego, podporządkowana zresztą Francuzom, Anglikom, żeby było ciekawiej. I ona przez tereny Ukrainy, Besarabii przeszła, najpierw tam walczyła z bolszewikami na Ukrainie, potem przez Besarabię weszła do Galicji, gdzie trwały walki polsko-ukraińskie. Wiemy, że gdy już Polska odzyskiwała niepodległość w 1918 roku, Galicję Wschodnią zajęli Ukraińcy, w czym Austriacy im bardzo pomogli. Przez pewien czas jest administracja ukraińska we Lwowie. Orlęta lwowskie, dzieci 12-letnie walczą o odzyskanie Lwowa, co się udaje, ale Lwów jest przez długi czas enklawą. Dookoła jest Morze Ukraińskie, kontrola ukraińska, jest Lwów i linia kolejowa do Przemyśla, prawda, kontrolowana przez Polaków, i ten Lwów jako taka wyspa. Walki o Galicję Wschodnią trwały aż do lipca 1919 roku i właśnie te oddziały Żeligowskiego wtedy się zjawiły, żeby wspomóc rodaków w tej walce. Rzecz ciekawa, że o tą Galicję Wschodnią walczyli także Wielkopolanie. Wielkopolanie, powstanie wielkopolskie, prawda, wybucha w grudniu 18 roku, 27 grudnia po przybyciu Paderewskiego. Bardzo szybko zajęta zostaje cała Wielkopolska, prawda, ale Niemcy są jednak silni. Na początku lutego Niemcy szykują kontrofensywę ze Śląska i z Bydgoszczy. Chcą uderzyć na te tereny zajęte przez Polaków i je zająć. I wtedy pojawia się Roman Dmowski. Pojawia się Roman Dmowski, czołowy nasz polityk jeszcze we Francji wtedy, rozmawia z aliantami, rozmawia z Anglikami, Francuzami i mówi im: zróbcie coś, żeby Niemcy zgodzili się na rozejm z Polakami. Anglicy i Francuzi w sumie są za tym. Rozejm w Compiègne kończący I wojnę światową z 11 listopada 1918 roku został podpisany na 3 miesiące zaledwie. Teraz powolutku wygasa. Jeżeli nie będzie nowego porozumienia rozejmowego, to Anglicy i Francuzi wejdą do Niemiec i będą je okupować. Nic przyjemnego, prawda? Więc Niemcy mają nóż na gardle. Więc Dmowski walczy o to, żeby jednym z warunków zawarcia rozejmu było to, żeby Niemcy musieli jeszcze rozejm z Polakami zawrzeć dodatkowo. I Niemcy nie mają wyjścia. 16 lutego zostaje zawarty rozejm w Trewirze, dzięki któremu ta okupacja Niemiec jest zażegnana, ale Polacy trzymają całą Wielkopolskę w ręku. Powstanie Wielkopolskie jest wygrane. Po rozejmie w Trewirze Armia Wielkopolska z generałem Józefem Dowborem Muśnickim na czele nie miała już tyle zajęcia, prawda? Była chwilowo wolna. Więc wysłano potężne oddziały kilkutysięczne do Lwowa. Do Lwowa, tak zwani Poznańczycy, nazywano ich żartobliwie Poznańczycy. Poznańczycy, którzy walnie przyczynili się do odbicia Galicji Wschodniej z rąk Ukraińców do końca 1919 roku. Ci Poznańczycy to byli świetnie wyszkoleni żołnierze, bo oni najczęściej mieli za sobą służbę w armii kajzerowskiej, kilkuletnią w czasie I wojny. Ukraińcy wręcz na sam widok tych żołnierzy z Poznania uciekali. Potem ta armia poznańska walczyła zresztą z bolszewikami też bardzo, bardzo skutecznie. Dlaczego o tym mówię? Żeby pokazać, że to poczucie, że jesteśmy wszyscy Polakami, że mimo różnic regionalnych wszyscy walczymy o Polskę, było powszechne. I tutaj Polacy, patrioci z różnych regionów przenosili się nawet, żeby pomagać swoim braciom, bo to przecież chodziło o jedną sprawę.
Trzeba pamiętać, że drogę do wolności też otworzył konflikt między zaborcami.
To w ogóle było cudowne zarządzenie. My Polacy czasami narzekamy na opatrzność, że tak nad nami słabo czuwa, ale mieliśmy w XX wieku dwa cuda, prawda? Jeden cud to, że w wyniku I wojny światowej rozpadły się wszystkie trzy mocarstwa zaborcze, a drugi cud to upadek komunizmu po 1989 roku. Wtedy kto w 14 roku mógł się spodziewać, że te trzy największe mocarstwa na świecie w wyniku tego konfliktu zbrojnego właściwie przestaną istnieć, że rozłożą się, prawda? Wydawało się, że nawet ta wojna będzie jedno z licznych wojen, jakich było sporo wcześniej, potrwa kilka miesięcy, prawda, coś tam się przesunie, granica gdzieś tam, coś tam, ale nic takiego wielkiego się nie stanie, a tu nagle się okazuje, że 4-letni konflikt, kompletnie wyniszczający, Rosja zamienia się w republikę, a potem popada w chaos pod rządami bolszewickimi, Austro-Węgry sypią się zupełnie, Niemcy przegrywają wojnę i też ogarnięte rewolucją właściwie są kompletnie zanarchizowane. Nikt się nie mógł tego spodziewać. Pamiętajmy też jeszcze o jednej rzeczy. Ta wojna trwała już w 1917 roku 3 lata, a skończyła się kiedy? Kiedy do wojny weszły Stany Zjednoczone. To już było wtedy super mocarstwo. Nie wiadomo, ile by to jeszcze wszystko trwało, gdyby nie Amerykanie, którzy przerzucili olbrzymie wojska, olbrzymie ilości sprzętu i właściwie na Zachodzie zakończyli tą wojnę błyskawicznie. Więc tutaj musimy pamiętać też o Stanach Zjednoczonych, które zaczęły grać pierwsze skrzypce w tym całym koncercie, nawet nie europejskim, ale światowym. Musimy pamiętać o deklaracjach prezydenta Wilsona dwóch, prawda? W jednej mówił o niepodległej Polsce, a w drugiej powiedział jeszcze, że musi powstać niepodległa Polska z dostępem do morza. Mówiąc szczerze, ja nie wierzę, że w 1919 roku w Wersalu przyznano by nam Pomorze i Wybrzeże Morskie, gdyby nie ten kawałek zdania z deklaracji Wilsona, ale skoro prezydent Wilson to powiedział, to już nikt nie dyskutował. To już po prostu Polska dostaje Pomorze, musi mieć dostęp do morza i koniec. Chociaż ten dostęp do morza był marny, wąski, prawda, ale był. To mogliśmy sobie port w Gdyni wybudować, to było coś wielkiego. Ale prezydent Wilson też nie sam wpadał na te pomysły. To były czasy, kiedy mieliśmy potężne lobby polskie w Stanach Zjednoczonych. A największym naszym lobbystą był Ignacy Jan Paderewski. Wielki patriota, przyjaciel prezydenta Wilsona, który tutaj za Polską lobbował i sporo uzyskał, ale także wybitny artysta. My sobie dzisiaj nie zdajemy sprawy, jaka była ranga Paderewskiego. Każdy człowiek na świecie, może poza Papuasami na Nowej Gwinei, wiedział, kto to jest Paderewski. jego popularność, no nie wiem do kogo tu porównam, do Michaela Jacksona, prawda, w niedawnych czasach, prawda, no każdy wiedział, kto to jest Paderewski, to nazwisko było na ustach wszystkich. On zresztą był nowatorski nie tylko w sposobie gry na fortepianie, on także umiał kształtować swój imidż. Piekielnie przystojny, lwiak żywa, jak jeszcze siadał przy fortepianie, z boku stawiano lampy, które te przez światło, przez te włosy się przebijało, jak grał. No kobiety masowo mdlały, trzeba je było amoniakiem cucić, żeby się wybudziły podczas tej gry. To był człowiek o ogromnej popularności. Całą tą popularność potrafił wykorzystać na rzecz sprawy polskiej.
Rok 2018 to rok stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Do obchodów włącza się szereg środowisk i instytucji, m.in. sportowcy i żeglarze. Więcej o tym za kilka minut.
Bajka, która tam się kończy, gdzie zaczyna. Dwa początki musi mieć finały dwa. Był raz w sobie facet, była raz dziewczyna. Nie ja.
Bajka, która tam się rodzi, znów gdzie gaśnie. Jak palindrom nieskończenie długo trwa. On się budził, ona zasypiała właśnie. Tam gdzie się noc łączyła z dniem, wierzchał mrok, nadchodził sen.
Więc nie mieli ani chwili do stracenia. Miłość rozkwitała na krawędzi dnia.
Gdy już gasły nocne dusz porozumienia i chwili.
Miewa pole do popisu anioł stróż,
więc nad ciał ich związkiem anioł się pochylił i już
tam gdzie się sen spotka ze snem, wstanie dzień nie. Zanim powiesz znów do widzenia, zapamiętaj pejzaż ze snu.
Pod rzęsami nic się nie zmienia, zawsze spotkasz mnie tam, nie tu.
Bajkę, którą łatwo zacząć, trudniej skończyć. Wziął pod swoje skrzydła senny anioł stróż. Po somnambulicznej stronie ich połączył. I już.
Bajka ta powinna mieć dwa zakończenia.
W drugim miłość ich na jawie także trwa.
Anioł ma w tej sprawie coś do powiedzenia. Nie ja, nie ja.
Tam gdzie się sen spotka ze snem, wstanie dzień, niezwykły dzień. Zanim to
I'm not afraid to die.
Wieczorne spotkania. Wydarzenia związane z setną rocznicą odzyskania niepodległości.
Warszawiacy i turyści mogą podziwiać specjalne iluminacje Pałacu Prezydenckiego i Belwederu, które przypominają, że zaczął się rok niepodległościowego jubileuszu. Jeszcze w styczniu prezydent Andrzej Duda zainauguruje akcję, której celem będzie włączenie środowisk sportowych w obchody, zapowiada prezydencki minister Wojciech Kolarski.
Pan prezydent spotka się ze środowiskiem sportowców, którzy otrzymają od pana prezydenta puchary. Puchary, które będą wręczane podczas rozgrywek sportowych zawodów odbywających się w roku jubileuszowym i które będą pamiątką dla osób uprawiających sport, że obchodzimy taki wyjątkowy czas i będą też przypomnieniem historii polskiego sportu, która jest częścią naszego ostatniego stulecia.
Z kolei w dworku prezydenta RP w Ciechocinku w styczniu zostanie otwarta nowa ekspozycja przygotowana specjalnie na rok 2018, prezentująca Ojców Niepodległości.
To ci wielcy politycy, którzy wywodzili się z różnych tradycji politycznych, z różnych orientacji politycznych, którzy szli różnymi drogami, ale niepodległa Polska ich wszystkich połączyła. Mowa o Józefie Piłsudskim, o Romanie Dmowskim, o Ignacym Paderewskim, o Ignacym Daszyńskim, Wojciechu Korfantym i Wincentym Witosie. Te postaci zostaną pokazane w nowej ekspozycji.
Pod koniec stycznia w Pałacu Prezydenckim odbędzie się też wernisaż nowej ekspozycji pałacowej, przygotowanej we współpracy z Muzeum Narodowym w Krakowie, specjalnie na rok 2018, a zatytułowanej Pejzaż Polski.
To będzie wkład kancelarii w obchody stulecia. Będziemy pokazywać dzieła wielkich polskich artystów, które z jednej strony będą cieszyć oko wszystkich, którzy będą gośćmi Pałacu Prezydenckiego, a z drugiej strony będą też przykładem wspaniałości wielkości polskiej kultury.
Trwają także przygotowania do zagranicznych obchodów stulecia niepodległości. Odbędzie się kilkaset uroczystości polonijnych. Planowanych jest też ponad 100 polskich wydarzeń kulturalnych. O szczegółach Karol Surówka.
Od 3 miesięcy na stronie Senatu organizacje polonijne mogą zgłaszać planowane obchody stulecia niepodległości za granicą. Szacujemy, że takich wydarzeń będą setki, mówi szef Kancelarii Senatu Jakub Kowalski.
Każdy, kto jest zainteresowany obchodami setnej rocznicy odzyskania niepodległości za granicą, będzie mógł podejrzeć te wszystkie wydarzenia, które będą się za granicą odbywały.
Zagraniczne wydarzenia związane z rocznicą odzyskania niepodległości planuje też Instytut Adama Mickiewicza. Na całym świecie ma się odbyć ponad 100 inspirowanych Polską i Polakami wydarzeń kulturalnych. Niektóre z nich w najważniejszych placówkach kulturalnych świata, mówi Michał Laszczkowski, zastępca dyrektora Instytutu.
Musieli pokazać, że nawet w tych trudnych czasach, kiedy Polska nie była państwem niepodległym, czy w trudnych czasach powojennych, ta właśnie niezależność, wolność, niepodległość była obecna w polskiej kulturze.
Część Polaków mieszkających za granicą na stulecie niepodległości ma też zostać zaproszonych do Polski. W Warszawie odbędzie się zjazd Polonii Świata. Karol Surówka, Polskie Radio.
Na Stadionie Narodowym w Warszawie uroczyście zainaugurowano projekt Polska 100. To rejs dookoła świata promujący Polskę w stulecie odzyskania niepodległości. Wyprawa rozpocznie się na początku sezonu letniego 2018 roku, a zakończy po 2 latach, w roku stulecia zaślubin Polski z morzem. Rejs został włączony do rządowego programu Niepodległa. Inicjatywę chwalił wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego profesor Piotr Gliński.
Mnie to się kojarzy z nazwiskiem Mariusza Zaruskiego, generała Zaruskiego, który polską młodzież, młode pokolenia wychowywał w tamtym czasie, 100 lat temu, i na morzu, i w górach. Morze to jest etos, to jest wyzwanie, to jest także styl życia. Cieszę się bardzo, że właśnie te treści będą promowały Polskę i że one się będą wpisywały w te nasze obchody stulecia niepodległości.
Oceaniczny jacht regatowy pod polską banderą z udziałem polskiej załogi, na której czele stanie Mateusz Kusznierewicz, wypłynie w rejs do 100 portów na całym świecie. Będą tam organizowane imprezy promujące polską kulturę, tradycje, osiągnięcia i sukcesy. Polski jacht wystartuje także we wszystkich regatach żeglarskich Wielkiego Szlema, mówi żeglarz sportowy, mistrz olimpijski i mistrz świata Mateusz Kusznierewicz.
Wyobraźcie sobie Państwo, kiedy my na jachcie Polska 100 pod polską banderą z polską załogą osiągniemy Wielkiego Szlema, startując w tych regatach, które właśnie do niego należą, i wielu innych, je wygramy. Wyobrażacie sobie, jakie będzie miało to oddziaływanie, mam nadzieję, nie tylko na Polaków, ale także na cały świat. Ten projekt ma główny cel, promocję Polski. Będziemy opowiadać o polskiej historii, o tradycji, o innowacyjności, o tradycji także morskiej.
Obchody stulecia niepodległości rozpoczął także Polski Komitet Olimpijski. w Centrum Olimpijskim w Warszawie w Muzeum Sportu i Turystyki odbyła się wieczornica zatytułowana Józef Piłsudski, protektor polskiego sportu. Jak mówi dyrektor Muzeum Tomasz Jagodziński, marszałek odbudował narodowy sport tuż po odzyskaniu niepodległości.
To właśnie dzięki marszałkowi dość szybko odbudowano polski sport, bo marszałek sport kochał. Oprócz ojczyzny kochał również sport i dzięki właśnie niemu dość szybko zawiązywały się kolejne kluby sportowe, zrzeszały się potem związki narodowe i dzięki temu dość szybko przygotowała Polska reprezentację do udziału w Igrzyskach Olimpijskich.
Dyrektor Muzeum Sportu i Turystyki dodaje, że obchody mają wiele ciekawych punktów.
Odbędzie się wiele różnego rodzaju wystaw, prelekcji, różnego rodzaju konferencje. Kulminacją będzie duża wystawa Gwiazdy Sportu Niepodległej.
Swoje miejsce na wystawie będą mieli m.in. Janusz Kusyciński i Halina Konopacka. Obchody organizowane przez Muzeum Sportu i Turystyki potrwają do grudnia. Dziś kończymy naszą audycję. Kolejne wieczorne spotkania z setną rocznicą odzyskania niepodległości za tydzień po 22. Michał Słobodzian, dobranoc.
Często my